Dzisiaj chciałem powiedzieć o kobiecie, którą wszyscy dobrze znamy, aczkolwiek mam takie wrażenie czasami, że w naszych kręgach protestanckich nawet podświadomie jest jej obraz trochę zaburzony. Mianowicie chodzi mi o Marię, Matkę Jezusa, tą fizyczną Matkę Jezusa, tak? Wiem, że nie w duchowym aspekcie, ale tutaj fizyczną na ziemi, która go urodziła. I wiecie, ja bardzo lubię przykład Marii, chociaż jestem mężczyzną, ale lubię patrzeć na wiele rzeczy, które ona zostawiła nam jako wzór, tak, w pewnych kwestiach, między innymi w kwestii modlitwy. Staram się tak właśnie mówić na temat modlitwy więcej, kiedy w środę ty się spotykamy i też zwracać uwagę właśnie na różne postacie. I Maria jest taką postacią, która może być dla nas wielkim wzorem w kwestii modlitwy. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się jej wypowiedziom, tak, jej reakcjom na pewne rzeczy w kontekście jej sytuacji też, bo może zacznijmy od przeczytania naszego głównego wersetu. Chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na Ewangelii Łukasza. Bardzo znany fragment. Łukasz, pierwszy rozdział. I z pierwszego rozdziału przeczytamy fragment od 49 do 55 wersetu. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. Ten łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie. Jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. To są słowa, które wypowiedziała Maria. I wiecie, kiedy zastanawiałem się nad sytuacją Marii, nam się wydaje, że ona miała taka chwalebna, wspaniała, prawda? Niektórzy tak ją nazywają, prawda? Natomiast jej sytuacja była, myślę, bardzo trudna tak naprawdę. Dlatego, że po pierwsze, ona była w tamtych okolicznościach równa cudzołożnicy. Zaszła w ciążę, tak? Dzisiaj się mówi, zaciążyła, tak? Ale wtedy, wiecie, zajście w ciążę bez posiadania męża przy sobie, tak? Gdzie tutaj Józef nie był jeszcze, nie było też ślubów może takich jak w takim kontekście jak dzisiaj, też były jakkolwiek, ale wszyscy wiemy, że to nie była relacja męża i żony, prawda? I ci ludzie dookoła też o tym wiedzieli. I dla niej ta sytuacja była bardzo trudna, po ludzku mówiąc, tak? No bo nie wiedziała, jak zareagują ludzie, szczególnie, że Żydzi potrafią ostro zareagować w takich sytuacjach. I wiemy, że o różnych przypadkach, które źle się kończyły dla cudzołożnic i dla cudzołożników. Tak? Więc nie była to dla niej komfortowa sytuacja, po pierwsze. A po drugie, słuchajcie, jak zachowałaby się matka, właśnie mamy matkę na sali, prawda, która jeszcze nie urodziła dziecka, a dowiedziałaby się, że on będzie torturowany i że na jej oczach we wczesnym w sumie życiu, tak, swoim zostanie zabity. Ja myślę, że każda matka by była po prostu wstrząśnięta tym faktem. I dla niej, w ogóle każda matka, która musi pochować swojego syna, z tego co słyszałem, prawda, to dla niej jest najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć w jej życiu. Kiedy może pochować nie dla syna, co własne dziecko, prawda? To jest najgorsza rzecz, jaka może się dla takiego rodzica, nie tylko matki, ale dla każdego rodzica przytrafić. Najtrudniejsza rzecz. I w takiej sytuacji została postawiona Maria, zobaczcie. Dowiedziała się, że jej dziecko zginie. Że jej dziecko zostanie zamordowane. Nie tylko zginie, ale zostanie zamordowane, zabite. Więc sytuacja na pewno nie była przyjemna. I w tym kontekście, zobaczcie, ona mówi te słowa. Ona wypowiada właśnie takie słowa. Chwali Pana, tak, i śpiewa. Wielbi dusza moja Pana, czytamy od 46 wersetu tutaj w tym fragmencie. Wielbi dusza moja Pana i zrozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Wiecie, Maria nie patrzyła na to, co jest w tej chwili, tak, i na to, co usłyszała nawet w tej chwili, ale patrzyła dalej. nie koncentrowała się na tym, co nawet na tych negatywnych rzeczach, które mogą być związane z tym, co usłyszała, prawda? Z tym, co wiedziała też, prawda? Bo zakładam, że znała proroctwa na temat Chrystusa, prawda? Miała świadomość swojej roli i myślę, że miała świadomość właśnie tej strasznej śmierci swojego syna. I w tym kontekście właśnie mówi takie słowa, prawda? Mówi, że chce chwalić Boga, tak? Ponieważ jest wywyższona między innymi niewiastami. I dalej czytamy, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Maria nie skupia się na tym, tak jak mówię, co jest teraz, tak? Ale patrzy na dalej, patrzy dalej. My też, myślę, powinniśmy brać w tym z niej przykład, tak? Bo my często skupiamy się na tym, co jest dzisiaj. Oczywiście to jest naturalne dla człowieka, że żyje tymi problemami, które są dzisiaj. Czasami zaprząta sobie głowę tym, co będzie jutro, ale zazwyczaj jest przytłoczony tymi wszystkimi problemami, smutkami często, prawda, z tym, co się dzisiaj dzieje, tym, co jest w jego, teraz w jego, na czym jest skoncentrowany, prawda? Maria się koncentruje na tym, co będzie dalej, na tym wielkim błogosławieństwie, tak? Widzi te błogosławieństwo jakby, prawda, oczami swojej duszy i o tym mówi, prawda? I wie o tym, do czego, do jakiej roli, że tak powiem, została użyta, brzydko mówiąc, prawda? Do jakiej roli posłużył się nią Bóg, prawda? I widzi tą wspaniałość też w tym. Błogosław duszo moja Panu, nie zapominaj wszelkich dobrodziejstw Jego, mówi Psalm 103, tak? Kto powiedział te słowa? Dawid powiedział te słowa, tak? Dawid, który też nie miał prostego życia, tak? Miał dużo błogosławieństw od Boga, ale miał też dużo trudów, dużo problemów, tak? I Dawid mówi takie słowa podobne jak Maria tutaj. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Słuchajcie, jak my często zapominamy o tym, co Bóg robi dobrego w naszym życiu. Bardzo łatwo zapominam. Mamy taką pieśń, dzisiaj już mamy jedną zarezerwowaną, ale jak może innym razem zaśpiewamy, policz wszystkie dary, które Pan ci dał, prawda? Lubię bardzo tą pieśń i ona mówi właśnie o tym, żeby pamiętać, żeby liczyć to, co Bóg nam robi dobrego w naszym życiu. I dobrą rzeczą jest zrobić sobie zeszyt nawet, słuchajcie, słyszałem wiele takich świadectw, żeby pisać swoje modlitwy i potem pisać przy tych modlitwach to, kiedy Bóg odpowiedział na te modlitwy. Bo my bardzo szybko zapominamy, kiedy Bóg nam błogosławi. Wiecie, mamy taką dziwną tendencję, że bardzo dużo myślimy o tym, czego Bóg nam nie daje, a bardzo szybko zapominamy o tym, co Bóg nam daje. I dopiero kiedy zrobimy sobie taki remament, prawda, wszystkich naszych modlitw i wszystkich wysłuchanych modlitw, to widać rzeczywiście wielkie Boże błogosławieństwo, słuchajcie. I Dawid mówi podobnym słowem tutaj nam zostawił. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Nie zapominaj o Bożych błogosławieństwach w swoim życiu. Skup się na tym, co Bóg ci dobrego daje. A zobaczysz, że lepiej ci będzie po prostu w życiu, prawda? Kiedy będziesz patrzył na Boże błogosławieństwa. Tak jak to robiła Maria, tak jak to robił Dawid, tak jak to robiło wiele, wiele Bożych dzieci. I dalej. A miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. A miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. I dalej Maria mówi, okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. I widać tutaj wielką sprawiedliwość Bożą też. To, co ja zawsze bardzo lubię w aspekcie Boga i Bożej wieczności, że Bóg okaże wtedy swoją sprawiedliwość, że Bóg rzeczywiście pokaże, czym jest sprawiedliwość. Wiecie, dzisiaj sprawiedliwość jest tylko frazesem. U mnie w resorcie teraz wchodzi huczny nowy plan, nowe uprawnienia dostają urzędnicy, którzy będą bardzo rygorystycznie ścigać wszystkich przestępców. No i dzisiaj czytałem, że dla przestępców będą bardzo srodzy, natomiast dla tych, którzy są uczciwi, będą bardzo dobrzy. Będą im okazywać pomoc, będą ich wspierać. No bardzo dobrze, zobaczymy. Mam nadzieję, że to się uda. Natomiast to jest faktycznie Boża zasada, tak? Że Bóg wspiera tych, którzy są łaskawi, którzy są pokorni, tak? Tym okazuje łaskę. Natomiast sprzeciwia się pysznym, prawda? Sprzeciwia się tym, którzy występują przeciwko Jego imieniu. I to rzeczywiście jest Boża zasada. I to rzeczywiście jest Boża prawda. I Maria to widzi tutaj, prawda? I mówi, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Jest takie piękne słowo też w księdze Daniela, które mówi król Nabukadnezar. Nie wiem, czy pamiętacie takie słowo. Przeczytam, nie otwierajcie już Biblii, bo tylko jeden fragment tutaj sobie wypisałem. A po upływie dni ja, Nabukadnezar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiłem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwa z pokolenia w pokolenie. Chcielibyśmy powiedzieć, żeby każdy przywódca dzisiaj to powiedział, prawda? Że Bóg rozum mi powrócił, prawda? I dostrzegłem, jak wielkim Bogiem jest mój Pan, prawda? Dostrzegłem, że ja tylko narzędziem jestem w Jego rękach. No, takie marzenie nasze, prawda? Żeby tak było i dzisiaj. Może się spełni kiedyś. Ale fajnie by było, kiedy prezydent, prawda, by takie słowa powiedział, tak? Bóg rozum mi przywrócił i dostrzegłem rzeczywiście, jak wielki jest Pan. Że ja jestem tylko małym narzędziem w Jego ręku. A faktycznie tak jest, wiecie, bo... Dobrze, żeby nie być gołosłownym, może otworzymy jeden fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 45 rozdziału. Też znany fragment, który mówi nam o Józefie i jego braciach. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 45 rozdział, od wersetu 4 do wersetu 8. Józef mówi tutaj już w kontekście, kiedy był na tym dworze, prawda, już miał pozycję jakby no, wysoką, prawda, a mówi w kontekście tej całej historii, która się wydarzyła, do swoich braci. Józef zaś rzekł do braci swoich: zbliżcie się proszę do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł: jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu, bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie pięć lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Wiecie, to też jest wspaniałe słowo, to też o czym mówi Maria, że Bóg posługuje się nawet tymi, którzy czynią nieprawość. To jest niesamowite. Nie tylko władcy, prawda, ale Bóg może posłużyć się absolutnie każdą sytuacją ku swojej chwale i dla naszego dobra też, jako jego dzieci. I w tym przypadku również podobnie było, prawda, z Józefem. Józef to pokazuje, to nie wyście mnie tutaj przysłali. Pomimo, że oni zrobili straszną rzecz, on mówi, to nie wyście mnie tutaj przysłali, to była Boża wola, że ja się tutaj znalazłem. To było Boże dzieło, innymi słowy, że ja się tutaj znalazłem. I wiecie, z każdą, można powiedzieć, historią w Biblii, podobnie, może nie z każdą, ale z wieloma, można powiedzieć, że podobnie się dzieje, prawda? Samo ukrzyżowanie Chrystusa przecież jest niczym innym, tylko wykonaniem Bożej woli za pomocą ludzi, którzy byli przeciwni Bogu, prawda? I... Jest taki pewien werset, który ja szczerze mówiąc jakoś nie pamiętałem go do tej pory, a dzisiaj strasznie mi się spodobał właśnie w tym kontekście tej myśli, o której teraz mówię, z Księgi Przysłów, z 21 rozdziału. Jest to pierwszy werset. I on mówi, tam jest zapisane takie słowo: serce króla w ręku Pana jest jak strumień wód, on je kieruje dokąd chce. I wiecie, my w kontekście, pamiętajmy w kontekście też, kiedy modlimy się o nasz kraj. To jest niesamowite słowo. Ono mówi o tym, że serce króla, innymi serce każdego władcy, jest pod Bożą kontrolą. Bez względu na to, czy ten człowiek jest wierzący, czy niewierzący. Bóg może tak zrobić, żeby on był posłuszny jego woli. Tak? To jest niesamowite, tak? Bo my czasami mamy wyobrażenie, no, gdyby był taki u władzy człowiek wierzący, to dopiero by było wspaniale, prawda? To dopiero Bóg mógłby działać tak naprawdę. Ale zobaczcie, To jest fantastyczne, że Bóg nie ma granicy tutaj w swojej władzy tylko do władców wierzących, tak? On mówi, że on steruje jakby sercami królów, prawda? On steruje sercami władców. On wykonuje swoją wolę, innymi słowy, przez nich. Nam może się wydawać, że tak się nie dzieje, że jest wręcz przeciwnie, ale no tak jest Boże Słowo, które nas o tym zapewnia, że Bóg ma nad tym kontrolę, prawda? Ma kontrolę nad decyzjami, które się dzieją. Ma kontrolę nad władzą, która jest sprawowana. I Maria właśnie o tym pisze, tak, że Ty jesteś, Panie, chwali Boga, Ty jesteś, Panie, tym, który kontrolujesz władców, strącasz tych władców, kiedy chcesz, prawda? Który okazujesz swoją sprawiedliwość. I to nam też pokazuje, że Bóg może robić wszystko według swojej woli, tak? My nie mamy na to żadnego absolutnie wpływu. Możemy się modlić jedynie o to, żeby Bóg rzeczywiście okazał swoją wolę. Ale nie możemy sterować Bogiem. To niestety niektórym się wydaje, że Bóg jest taką mocą sterowalną, tak? Że On wykonuje naszą wolę, że On jest poddany naszym modlitwom, tak? I to, co nam się wymyśli, to Bóg musi zrealizować, prawda? Ja nie mówię, że tutaj u nas w Boże tak jest, ale niestety ja spotkałem się bardzo często z takim podejściem, że Bóg jest taki na usługach człowieka, takim sługą. Nie my jesteśmy sługą, tylko Bóg jest sługą, prawda? I to co, to nasze życzenia będą realizowane po prostu przez Boga jako sługę. I to jest jeden z największych błędów chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa, nie wiem, czy to można nazwać chrześcijaństwem, bo chrześcijaństwo polega właśnie na tym, że my jesteśmy sługą wobec Boga, tak? A nie Bóg sługą wobec nas. Ale to też pokazuje, że Bóg może wykonywać swoją wolę za pomocą dowolnych narzędzi, za pomocą dowolnych środków i Jego wola jest zawsze doskonała. I Maria to zobaczyła tutaj, tak? Upokorzyła się i powiedziała, oto ja, służebnica Twoja Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I to jest też taka wspaniała zachęta dla nas, kiedy przychodzimy do Boga z modlitwą. Niech mi się stanie według Twojej woli, tak? Niech mi się stanie według słowa Twego. Bez względu na to, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Czy to będzie proste, czy to nie będzie proste. Jej sytuacja, jak przypominam, nie była prosta. Nie była komfortowa. Tak? Porównując tutaj do naszej dzisiejszej sytuacji, to była tragiczna, można powiedzieć, prawda? Nawet po ludzku, prawda? Warunki, środowisko, tak? I styl życia, tak? Trudny na pewno w tamtych czasach. Daleki był od komfortu, pomijając jej położenie, tak jak na początku powiedziałem. Ale mimo wszystko ona nie skupia się na tym, tak? I przede wszystkim mówi, Panie, niech się dzieje Twoja wola. Ja wiem, że Ty jesteś wielkim Bogiem. Ja wiem, że cokolwiek się będzie działo, to będzie dobrze, tak? Mogę Ci 100% zaufać w tym wszystkim. Pomimo, że dla mnie to będzie ciężkie, pomimo, że dla mnie czasami to będzie trudne, ale ja się chcę uchwycić po prostu Ciebie i wiem, że z Tobą będę bezpieczna i przejdę przez każdą próbę, przez każdy problem, przez wszystko, cokolwiek się wydarzy. I to jest wspaniała postawa właśnie tej kobiety. Ale dalej czytamy jeszcze, że dalej w tym słowie, że ona nie tylko o sobie mówi, ale zobaczcie, dalej mówi już o całym narodzie izraelskim. Ujął się za Izraelem sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. O czym Maria tutaj mówi? Ona mówi o wielkim przymierzu, które Bóg stworzył z Izraelem, z narodem izraelskim, prawda? Które zresztą, wiemy, jest zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, już nie musimy otwierać, ja może je tylko przypomnę. Zapisane są takie słowa. I ustanowię przymierze między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie, według pokoleń ich, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twojego po tobie. Tak? To było pierwszy raz, kiedy zostało to powiedziane. Innym razem Pan rzekł do Abrahama z kolei, potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenić się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. Wiecie, to też jest niesamowite, tak? Kiedy Abraham miał 70 lat, mógł myśleć, no, to chyba jeszcze nie jest ten czas. Kiedy miał 80 lat, no może Pan Bóg co innego miał na myśli, tak? No chyba nie mówił, że ja będę ojcem całych plemion, tak? No kiedy miał 90 lat, nie, to chyba jednak nie za mojego życia, to chyba jednak coś nie tak. Ale Bóg, zobaczcie, w końcu okazał swoją wolę, tak? Urodził się Izaak i później Jakub, Juda, tak? Boaz, Jesse, Dawid, Salomon, tak? I tak dalej, aż do Chrystusa. I na tym się nie skończyło, tak? Bo czytamy w liście do Galacjan w 3 rozdziale, w 7 wersecie. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami kogo? Abrahama. Zobaczcie. Mógł powiedzieć, nie, sorry, to się nie uda. Ale myślę, że ufał Bogu. Myślę, że może przychodziły mu różne myśli. Nam też czasami różne myśli przychodzą, prawda? Kiedy modlimy się o coś, kiedy czekamy na coś, prawda? to przychodzi zniechęcenie często, prawda? Ostatnio na grupie u nas rozmawialiśmy na ten temat i chyba większość z nas ma takie chwile, że przychodzi zniechęcenie, że się tak człowiekowi po ludzku mówiąc nie chce już modlić, bo tyle razy już męczymy tego Boga o to, prawda? I Bóg to przecież usłyszał. On wie o tym, prawda? Jak mówiliśmy ostatnio. On wie o tym, po co go zamęczać w kółko tymi naszymi modlitwami, skoro on wie o tym, prawda? Po co mu przypominać? Wystarczy raz powiedzieć. Ale Bóg chce, żebyśmy byli cierpliwi, żebyśmy trwali w modlitwie, prawda? Żebyśmy nie poddawali się, żebyśmy walczyli w tej modlitwie. Chociaż On nie potrzebuje tego, prawda? Ale wie, że my tego potrzebujemy. Chce nas uczyć też tej cierpliwości w modlitwie. Takiej cierpliwości, którą myślę miał Abraham, kiedy czekał na spełnienie się tej obietnicy. Ja nie wiem, czy ktoś z nas tutaj mógłby w ten sposób, jak Abraham, ufać Bogu. To jest niesamowite. Czekać do takiego wieku, słuchajcie, sędziwego wieku na narodzenie syna. Przecież to już byli staruszkowie po ludzku. No, można powiedzieć, wtedy ludzie długo żyli. No ale ja mimo wszystko nie sądzę, żeby stuletni mężczyzna był takim okazem ojca, słuchajcie, takim po prostu rześkim ojcem, który po prostu, no tak jak wiecie, rodzi mu się dziecko, nie? I wtedy tatuś jest, nie? Myślę, że nie. Że to jednak był, widać było, że to już był starszy człowiek. No. I Bóg okazał w swoim czasie łaskę i przede wszystkim wykonał swoją obietnicę, zrealizował swoją obietnicę. I tak sobie pomyślałem o tym, że my czasami bardzo, bardzo mało ufamy w Bożym obietnicom. Szybko przychodzi właśnie zniechęcenie. Pomyślcie o tym, że myślałem nad testamentem właśnie. Ostatnio z Ewą przyporządkowaliśmy dokumenty i wyciągnęliśmy tam jeden testament, który miał wpływ na bardzo, bardzo wiele rzeczy, tak? U nas, w naszej historii, rodziny, jednej osoby. I to był taki odręcznie napisany kawałek papieru, a miał taką ogromną moc. I wiecie, czasami ludzie spisują testamenty na majątki warte miliardy w takiej formie. Miliony, miliardy złotych, tak? I one mają potężną moc, te testamenty. Pomimo, że są tylko kawałkiem papieru zapisanym, to sąd na podstawie tego podejmuje decyzję. To sąd orzeka na przykład spadek, który jest wart miliony złotych, prawda? Na podstawie zwykłej kartki papieru. O ile większą wagę ma Boży Testament i Boże obietnice, które są spisane. Pomyślcie o tym. Kiedy Bóg coś obiecuje, to jest wierny swojemu słowu. To jest tysiące razy wierniejszy niż to, co jest spisane na tej kartce przez zwykłego człowieka. To jest niesamowite. A my często po prostu podważamy wątpliwość Boże obietnice. Może nie tak dosłownie, tak? Ale czasami właśnie przychodzi diabeł i mówi, a czy to na pewno Bóg powiedział? O, powiedział to tam 4 tysiące lat temu taką obietnicę. To dzisiaj jest nieaktualne przecież. To dzisiaj jest nieaktualne, to do Żydów były słowa, prawda? To do pierwszego kościoła były obietnice, ale dzisiaj, no, słuchajcie, to jest wielki problem ludzi, że ludzie ulegają takiemu myśleniu, tak? Dlatego, że Bóg po to zostawił swoje obietnice, żebyśmy na tej podstawie mogli do Niego przychodzić i wołać do Niego. I obietnica do Izraela oczywiście też była nie jedna. Tak jak czytaliśmy, ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi, po tobie według pokoleń ich, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twojego po tobie. Ale jest jeszcze wiele innych obietnic. Jest między innymi obietnica napisana w księdze Izajasza w naszych Bibliach w 54 rozdziale. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. I chciałbym, żeby to słowo też zostało z nami teraz, kiedy będziemy się modlić, tak? Że przymierze jest wieczne, tak? Że Bóg w osobie Jezusa Chrystusa już zawarł z nami przymierze. I Maria o tym wiedziała. Maria widziała już to swoimi oczami, duchowymi można powiedzieć oczami, tak? No bo nie widziała, nie była w stanie wtedy widzieć tego fizycznie, bo jeszcze się to nie wydarzyło, ale wiedziała o tym, że takie rzeczy się wydarzą, że przez nią będzie realizowany ten wspaniały Boży plan, tak? I my dzisiaj możemy o tym czytać, możemy mieć tą spisaną pewność, wiecie, na piśmie potwierdzoną, że Bóg, jeszcze raz przeczytam to słowo, a choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię. Moja łaska cię nie opuści. Tak? Bądź pewny, że jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, Boża łaska nigdy cię nie opuści. A przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Amen.